Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, oto zabieram ci nagle radość twych oczu. Ale nie lamentuj, ani nie płacz, ani nie pozwól, by ci płynęły łzy. Wzdychaj w milczeniu, nie przybieraj żałoby, jakby po umarłym. Zawiąż sobie zawój dokoła głowy, sandały włóż na nogi, nie przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby. Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona i uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano. A lud mówił do mnie, czy nie wyjaśnisz nam, co znaczy dla nas to, co czynisz? Wówczas powiedziałem do nich, Pan skierował do mnie te słowa. Powiedz domowi Izraela, to mówi Pan Bóg. Oto ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. Synowie wasi i córki wasze, których opuściliście, od miecza poginą. Wy zaś tak uczynicie, jak ja uczyniłem. Brody nie będziecie przesłaniać, nie będziecie spożywać chleba żałoby, ale mając zawoje na głowach i sandały na nogach, nie będziecie narzekać ani płakać. Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych i będziecie wzdychać jeden przed drugim. Ezechiel będzie dla was znakiem. To, co on uczynił, będziecie i wyczynili, gdy to nastąpi. I poznacie, że ja jestem Panem. Oto Słowo Boże.
Śmierć młodziutkiej żony proroka Ezechiela, bo on też był jeszcze w młodym wieku, jest znakiem. Jest znakiem, co się dzieje w Bogu, gdy Izraelici, już Juda tym razem, jest w niewoli babilońskiej i będzie niszczona świątynia jerozolimska, świątynia zbudowana przez Salomona, duma i radość Izraela. Umiera świątynia, umiera żona proroka. Przez to Bóg chce powiedzieć, ilekroć razy musi karać Izraela, to on sam też cierpi. Musi zniszczyć świątynię Salomona, też cierpi. Czy jest to konieczność i że bez tego zniszczenia prorocy by przegrywali, że od czasu zniszczenia świątyni Salomona będzie nieustannie przez proroków przypominał moment, w którym Bóg zapowiedział budowę świątyni jerozolimskiej przez Dawida, że te świątynie zewnętrzne, które ludzie stawiają, są na nic, jeżeli z naszych wnętrz Bóg nie ma świątyni i nasze wnętrza nie sprawiają tego, że jesteśmy oblubienicą Boga, jakby żoną Boga. Bo Bóg niewidzialny musi mieć widzialne narzędzia. Później przyjdzie Jezus Chrystus i o tym będziemy mówili w najbliższą niedzielę w związku z uroczystościami Matki Bożej Częstochowskiej, że ostatecznie Jezus, jeżeli tworzy Kościół, to chce w Kościele mieć swoją oblubienicę, znak. Kogoś, kto idealnie współpracuje z oblubieńcem w rodzeniu ludzi dla nieba, dla Boga. I jeszcze raz, jeśli Bóg każe i musi karać, bo do tego ludzie go zmuszają, do takiego dotknięcia, ponieważ inaczej Juda byłaby niereformowalna, to sam cierpi z tego powodu. Jeśli my cierpimy jakieś doświadczenia, to nie sądźmy, że tylko my cierpimy, ale cierpi miłość Boża i Ojciec, i Syn, i Duch cierpi, i Duch Święty cierpi naszym cierpieniem po dziś dzień. I to jest treść krąpi do miłosierdzia Bożego. W sercu i na serwerie pamiętam, jeżeli doprowadziliśmy do tego, że ojciec musiał prać swoich synów, pamiętam, że jak mnie wlał, oczywiście beczałem, to moja mama mówiła, a teraz tatusia pocałuj w rękę. I musiałem tę rękę, która mnie prała, pocałować. To było bardzo mądre ze strony, bo tylko mama wiedziała, że ojciec zmuszony do tego, żeby bić swoje dziecko, swego syna, cierpiał. Naprawdę cierpiał. I druga myśl, niczym jest świątynia Salomona bez faktu, że ja z waszych wnętrz robię moją żywą świątynię, zamieszkuję przez mego Ducha Świętego, jesteście i żoną, i oblubienicą. Was i poprzez was chcę rodzić ludzi dla nieba.
Ulcem i Boga swego porzuciłeś. Gardzisz skałą, co ciebie wydała. Zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził. Zobaczył to Pan i wzgardził, oburzony na własnych synów i córki. I rzekł, odwrócę od nich oblicze. Zobaczę to koniec, gdyż są narodem niestałym, dziećmi, co nie mają wierności. Mnie do zazdrości pobudzili niebogiem, rozjątrzyli mnie swymi pszczymi bożkami. I ja ich do zazdrości pobudzę nieludem, rozjątrzę ich głupim narodem. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni ubocy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu Jezus: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. A jeżeli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go, które? Jezus odpowiedział, oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie. Czci ojca i matkę swoją oraz miłuj bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec, przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział, jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Oto słowo Pańsko. To nie on miał posiadłości, to posiadłości jego posiadały. Od tej Ewangelii, która była komentowana w piątek ubiegłego tygodnia, poprzez dzisiejszą Ewangelię, już będziemy czytać do końca te fragmenty Ewangelii Mateusza, które są odpowiednikiem Księgi Powtórzonego Prawa, czyli akcent będzie na dwie tablice dekalogu, faktem, że dwie tablice były obietnicą wyjątkowego przymierza. Dlatego też, jeśli ten młodzieniec, który podróżował na Paschę w trzecim roku publicznej działalności Jezusa Chrystusa, gdy zauważył go, przybiegł do niego z tym pytaniem. I znamienna i bardzo finezyjna, pełna finezji jest odpowiedź Jezusa Chrystusa. Nauczycielu, co dobrego mam czynić? Inni ewangeliści mówią, nauczycielu dobry. I Jezus mówi, dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. To znaczy, że tylko Bóg jest dobry. A my jesteśmy kompozycją i zła, i dobra. Każdy z nas jest kompozycją zła i dobra. Ale ponieważ mamy dobre intencje, i nawet rzeczy głupie robimy, mając dobre intencje. W związku z tym wszystko w sobie każdy z nas uważa za dobre. Jesteśmy do końca prześwietleni. W związku z tym, kiedy przyjdzie to prześwietlenie po śmierci, będziemy co nieco zdziwieni. Tak było z tym młodzieńcem. Potem ewangelista Marek mówił o tym, że Jezus spojrzał na niego z miłością. Dlaczego? Dlatego, że był, należał do posiadaczy ziemskich. Mało wszyscy byli faryzeuszami i wrogami Jezusa Chrystusa. A ten nie, ten potrafił w Jezusie widzieć dobro. I u Marka jest powiedziane, że przyszedł i padł na kolana przed Jezusem. Nauczycielu, nauczycielu dobro, nauczycielu co dobrego. Jezus mu zwraca uwagę, że tylko Bóg jest dobry. Tym niemniej ludzie mają dość duże, wielkie znaki zapytania, czy jest dobry w każdej sytuacji, w tym, co daje nam w życiu. I dalej zachowuj przykazania. Bieda wice dekalogu mówią, co trzeba robić, żeby się zbawić, osiągnąć życie wieczne. I Jezus wymienia tylko przykazania drugiej tablicy dekalogu. Czyli ojca i matkę swoją nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie stanie i tak dalej. Tylko drugą tablicę dekalogu. Dlaczego? Dlatego, że dał mu do zrozumienia, jeżeli ja czynię dobrze, to ja nie jestem tylko człowiekiem. Jestem także Bogiem, który stał się człowiekiem. Czyli ja jestem pierwszą tablicą dekalogu. Oczywiście w tej pierwszej tablicy dekalogu jestem po Ojcu na drugim miejscu, a na trzecim będzie Duch Święty. Przestrzegałem tego wszystkiego. Czego mi jeszcze trzeba? Realizowałem całą drugą tablicę dekalogu. A Jezus teraz mówi mu, to teraz zrealizuj pierwszą tablicę dekalogu, bo ja jestem pierwszą tablicą dekalogu. Zazdrosna miłość Ojca przyszła we mnie na ten świat, by dać największe bogactwo, a bogactwo dotyczyło trzeciego przykazania i odpoczynku. Odpocznisz w swoim człowieczeństwie tylko otwierając się na to, co ja przychodzę dać. Ale w moim wnętrzu miejsce Boga zajmują Twoje posiadłości. Tam, gdzie miał być Bóg, w tym miejscu są Twoje posiadłości. I dał mu to zrozumienie, że tylko On widzi poprawnie jego wnętrze, natomiast właściciel nie widzi tego. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz. Rozdaj Bogu, a potem przyjdź i chodź za mną. Za pierwszą tablicą dekalogu. Dopiero wtedy otworzysz swoje wnętrze na Boga i miłujesz Boga. Samym myślem sensu. Odszedł zasmucony, miał wiele posiadłości. Człowiek chciałby, idąc za Bogiem, mieć i to, i to, i to, i to, i to, i to. A jest takie w człowieku miejsce, które jest tylko dla Boga. Tylko dla Boga. I Pan Jezus nie wejdzie w to miejsce, jeżeli tam jeszcze coś jest. I to. Pan Jezus mówi, że nie będzie siedział w naszym wnętrzu obok innego ducha, ducha Bogu chwalić. Odszedł za słowo. Śmiem twierdzić, że jeżeli pozytywnie myślą o Jezusie, to po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa znalazł się w gminie chrześcijańskim, że zrozumiał. Zwłaszcza, że wchodząc w gminę chrześcijańską, trzeba było oddać wszystkie posiadłości. To oddanie, za tym oddaniem było proroctwo, że minie jedno pokolenie, a Izraelici stracą wszystko, idąc do niewoli, tym razem rzymskim, albo zginą ze strony legionów rzymskich. W związku z tym wyzbywajcie się tego, nadając wartość rozejdzie biednym, bo waszym bogactwem teraz będzie moje zmartwychwstanie, dary Ducha Świętego, nieutracalne dary. I z tym będziecie mogli uciec do narodów ościennych. I była wola Jezusa Chrystusa nieustannie ogłaszana: wy przedawajcie, wychodźcie ze swojej ojczyzny, mając już w swoim wnętrzu ojczyznę wieczną. Jezus, wchodząc na ten świat, całuje dla nas, ale chciałby, żebyśmy my cali byli dla Niego. Wszystko w nas było dla Niego. A nie i to, i to, i to, i to, i to. Obu chrześcijan dzisiaj idzie za Jezusem, kocha Go, ale żyje dla siebie. Tylko chcieli się posługiwać trochę Jezusem. I dlatego wcześniejsze jakieś odejście chrześcijanie uważają za tragedię, za klęskę. A my, właściwie biblijni rzecz biorąc, nie mamy podstaw do takich sądów. To tylko odsłania w nas pogaństwo widzenia i przeżywania historii. A szczęście nas to już nie dotyczy. To się okaże. Właściwie mówiąc, chcę oszczędzić. Chcę oszczędzić. To się okaże w czasie próby, która się zbliża.